Tak to się już czasem zdarza, że kilku ludziom kompletnie odbija szajba pod śrubką, a może i palma swoimi kokosami. I wtedy zachciewają się produktywności. Na Uniwersytecie w Arizonie tęgie głowy obmyślają zaawansowane metody minimalizacji skutków turbulencji dla serków homogenizowanych. Głęboko w Azji pewien Mongoł postanawia zabawić się genetyką, tak by w czasach dzisiejszych być przodkiem około 16 milionów mężczyzn. Jeszcze inni powstrzeleńcy wymyślają futbol amerykański. A w pewnym zaściankowym kraju drób króci się o Brukselkę. Obiecujemy wam, że o większości tych oryginałów zamienimy choć kilka słów. Witamy zatem i zapraszamy do wysłuchania pierwszej audycji radia Birchenot FM.
Moimi i gośćmi są Tuluzion i Mecku, czyli mnie do udziału w tym programie. Zaznaczam, taką sprawę zdania jest od komentatora. Gdzie jest pan Hemot?
Pan Hemot właśnie dochodzi.
Pan
i
Hemot
powie...
jest kaczką w rajtuzach.
Jest pan Hemot.
Celem jest... wytłumienia spółgłosek wy...
Oto pan Hemot.
B i P. Dzięki, że mnie przerwałeś.
Nie ma sensu.
Za pośrednictwem ogniska, jako system podobny do SMS-owego, a także na samym wentrilu, jako słuchacz, ewentualnie dzwoniący i komentujący wydarzenia. Po instalacji i uruchomieniu programu widzimy okno programu Ventrilo. Pierwsze co musimy zrobić, to ustawić swój nick przyciskiem Username. Następnie klikając New wpisujemy naszą godność, by stworzyć nowego użytkownika. Analogicznie dodajemy nowy serwer. Jako hostname wpisujemy adres serwera, w naszym przypadku netservers.pl, a port 37030. Po uzupełnieniu użytkownika i serwera wchodzimy w opcję programu przyciskiem Setup. Tu musimy stosownie naszych możliwości sprzętowych skonfigurować ustawienia. Przykładowo w zakładce Voice omówię pokrótce najważniejsze opcje. Use Push to Talk Hotkey. Dzięki temu możemy ustawić klawisz aktywujący naszą transmisję, a oznaczając tą opcję powodujemy aktywację automatyczną. Play key click. W momencie aktywacji transmisji następuje charakterystyczny dźwięk. Hotkey, czyli klawisz aktywacyjny, może to być zarówno klawisz na klawiaturze oraz przycisk myszki. A teraz suwaki outbound i inbound to outbound. To programowe zlokalizowanie sygnału wychodzącego, o dziwo, działa dobrze. Oj, przepraszam za zakłócenia.
No dobra, no to zaczynamy.
A inbound to programowe zlokalizowanie sygnału przychodzącego. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak połączyć się z naszą stacją.
W tym punkcie pozdrawiamy serdecznie jubilatów. 28 października urodziny obchodzi Clifford, a 30 października serce tygrysicy. Rocznice rejestracji 25 października Aerilien, 26 Fulia i 27 Freestron. Mecku, czy chciałbyś zapowiedzieć pogodę?
Zapowiem pogodę na dzisiejszy wieczór. Na południu zauważyliśmy chmurzystość oraz pochmurność, a przechodząc z północy...
A będzie w tego deszczość?
Dziękujemy, do usłyszenia.
Tak.
No, mamy godzinę 29, 25 października 2008.
Tutaj przy mikrofonie Tuluvion, reszta też. W każdym razie...
Tak, Samuel również.
Ja też.
Przy okazji zapowiadam, będziemy dzisiaj zajmować się jednym z opowiadań. Jest to drużyna mocy i adres... http://osada.heroes.net.pl/rekopisy/drużyna-mocy. Polecamy, ktoś to jeszcze wrzuci na ogień, bo będzie w tego dużo, dużo radości. No i teraz przechodzimy do pierwszego tematu.
Trójka. Radość słuchania.
Trochę obawialiśmy się, tutaj Kajetan mówił, że zaczęło wiać w plecy, czyli od przodu, bowiem przecież oni płyną tyłem.
Słyszymy także okrzyki polskich kibiców.
Tak, była duża grupa polskich kibiców, no ale znacznie więcej Chińczyków.
Chińczyków w ogóle na świecie jest najwięcej.
Nie widać Mai Włoszczowskiej. Maja, gdzie jesteś? Powinna wyjechać z lasu. środku tej kanapki znalazł się Duane Ross.
Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie tu, to gdzie?
Czy teraz wyjedzie z lasu? Gdzie jest Maja Włoszczowska?
Podniosła swoje olbrzymie ramiona niczym skrzydła jakiegoś holenderskiego wiatraka.
Jest Polka na ekranach, to znaczy na moim ekranie, na państwa nie.
Australijka ucieka jak drapieżna barakuda gdzieś tam wokół rafy koralowej.
Rozciągnęły się teraz już bardzo, bardzo długim łukiem i odległościowo. Chyba cała trasa jest mniej więcej rozparcelowana równo przez takie fragmenty terenu zajmowane przez samotnie walczące kolarki, cyklistki, zawodniczki. Bekele, Elgerus, Elgerus i Bekele, Bekele, Elgerus, Bekele, Elgerus jednak. Elgerus, Bekele. Mateusz żegluje bez czapki, tylko w daszku. Wydarzenie dnia. 100 metrów mężczyzn. Już tylko powiem, że pobiegną Colin, Zachary, Gatlin, Crawford, Obiquelu, Powell, Green, Thompson. Czy państwo czują już power w tym biegu?
To on teraz się przemazał nam w ekranie.
Proszę państwa, rewelacyjna jazda. Już dziubek z przodu. Przechodzą jak przycinak. Te resztę osad kapitalnie płyną.
Augustowskie żubry mocne na torze Skinias.
Ktoś mu dał biało-czerwoną flagę i biało-czerwony piechur. Najlepszy piechur, jakiego kiedykolwiek miało Wojsko Polskie. Husaria w zębach trzyma flagę w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami, żeby dojść do mety.
Nauczyciel o utarł teraz
nosa uczniowi. Trzeci wojewodin o 4,48 za Gorzeniowski. Boguś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchawki? Pani
przyspieszył mocno, Robert. Właśnie
co się stało? Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem, no.
Teraz już jest potworny upał.
Ja jestem gotów, nie martwcie się. Dobrze, dobrze. Jezus, Jezus Maria,
on
no.
Obdarza ich.
Zgłupiałem, z Juźmitem go usłyszałem.
Właśnie tą pozytywną energią. Pewien sposób.
To ja nie szkodzi, będę mówił, nie patrząc na Szaranowicza.
Osiągnął cel, bo zrobił wszystko, na co go było stać i doszedł tak
Jezus
daleko, jak
Maria.
Potrafił. Akurat w tym miejscu, dokąd doszedł, była meta.
O cholera.
Srebrny medal.
Słuchaj, Boguś, ale nie ma wyjścia. Będę nakładał, ale jak on będzie szedł po mecie, to muszę powiedzieć, bo trzeba miejsce.
Filuterności tutaj. Dobra. Robert sobie pozwolił na taki moment.
Nie szkodzi, dawaj, będę na nim gadał. Ja myślę, że ludzie poważni potrafią się zawsze dogadać i dogadają się, bo to jest potrzebne dla polskiej lekkiej atletyki. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.
Trójka. I usłyszysz więcej.
Jak widać, nie tylko my wchodzimy sobie w słowo i przeszkadzamy sobie nawzajem i robimy to w sposób równie cudowny, jeżeli nie jeszcze bardziej. Pierwszym tematem natomiast...
Ale to robimy w sposób...
No właśnie, nad którym się zajmiemy, będą tajemnicze, robiące ostatnio wielką karierę w jaskini Godfangi.
Ghost Fangi.
Które co?
Ghost Fangi.
Tak, które co 100 lat opierdzielają spiżarnię w Zadupiu i trzeba je zabić.
Jakże to ciekawe, prawda?
No zdecydowanie.
Hubertusiu.
A ich skóra jest cenna i pojawiają się raz na 5 miliardów lat przechodząc przez rzekę.
Hubertusiu, dokonał mi wstępnej egzegezy?
Witam na antenie.
A, bardzo witamy.
I oczywiście muszę przyznać, że... Ghost Fangi są bardzo ciekawym przypadkiem klinicznym. Myślę, że skoro one są takie trochę przyczajone i pojawiają się rzadko, ale...
Może są wstydliwe.
Może są przyczajone, jak przyczajone tygrys i ukryty smok.
To należy tutaj szukać zaburzeń osobowości, zdecydowanie. Myślę, że właśnie w kierunku takiego silnego wycofania i konfliktu dążenie unikanie.
To było piękne.
A warto wspomnieć, że Ghost Fangi są jedną z obietnic Donalda Tuska.
Tak, tak, właśnie, obok cudu gospodarczego. Ale
miała być Irlandia, miała być Ghost Fangi, a mamy czeski film.
A i mamy
Irlandię. Ale jakby nie popatrzeć, no to nasze Ghost Fangi mają 44 level.
Dokładnie, one są takie jak ta pędząca, rozżarzona barakuda z naszego wstępu audio z radia.
A rozpędzonej barakudy nie można powstrzymywać.
Ale no, nie powiem, żeby
tak
to było zgrabne.
Ghost Fanga.
No ale niektórzy próbują, niektórzy zabili Ghost Fanga. przynieśli skórę i krzyknęli, że świat jest ocalony, a przygody nie będzie. Pozdrawiamy Tarnuba.
A później wbiegło czterech jeźdźców apokalipsy, każdy lepszy od każdego i wrzesnęli jednocześnie. No, ha, ha, ale jesteśmy my i świat rozwalimy. Po czym świat rozwalił przyszła Godzilla, zaryczała, wpierdziliła wszystko i sobie poszła. Koniec zabawy.
No niestety, tak to jest.
Tak, to był cytat Hale Screama.
Którego także
a tak poza tym pozdrawiamy Laryn, która w tej chwili się do nas przyłączyła.
Przyłączyła się?
O, w końcu się udało.
Tak jest, mamy dwóch słuchaczy. Witamy, witamy.
Tak, tak.
Wow, super.
No to nowy rekord. Stosunek jeden do dwóch słuchaczy do prowadzenia.
Nie, rekord jest wyrównany.
No coś tu jest.
Dziękuję Hale Screamowi za miły komplement odnośnie mojego głosu.
Zaczynam się bać. A, że mówi
najmniej. No ja również, ale...
No uważaj, uważaj.
Nie no, podgryw na głos, tego jeszcze nie było.
Może on cię bierze na głos.
I jeszcze jednym z badaczy Ghostfangów był właśnie Szymon Majewski oraz IPN-owiec, którzy podczas przeprawy przez rzekę wylądowali i transmitowali na żywo.
No tak, ale niektórzy też brali się za samego Barda i prokurowali małych faunów do gryzienia zadek i uciekania z kawałkami płótna w paszczu. Co o tym byś powiedział?
Co ja mogę na ten temat powiedzieć? To jest po prostu jedna wielka przygoda życia. Spotkać Ghostfanga na swojej drodze.
Pan Hemot ma coś
ja się
do dodania.
Cały czas, jak one wyglądają.
Posłuchajmy pana Hemota. On mówi mądrze. KPW?
Tak jest. Bojo. Zgadzam się.
To jest oczywiście. No
to... Oczywiście, to po prostu nic dodać, nic ująć.
To jest złota myśl. No tak. I co jeszcze? Tutaj sporo osób było.
No i kolejka... Ale jak one wyglądają?
Gostwanki?
Wiadomo, że mają skórę, która jest bardzo cenna.
Tak, tak. Ale możemy też dociekać, czy mają długie i raczej spiczaste uszy jak elfy. Czy raczej wchowane fałdy skórne jak krasnoludy, jak sądzicie? Moim zdaniem Gotfangi z nazwy prezentują się jako raczej małe istoty.
Tak, zdecydowanie. Myślę, że tutaj powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na mglistość jednak tych Gotfangów i ich bliski związek z mglistymi elfami.
I z czego dowiadujemy się od razu w pierwszym zdaniu, Gotfangi gustują w lejsach. I to może świadczyć o ich małych rozmiarach.
To świadczy raczej o komercjalizacji świata fantastycznego. Jeżeli Leif, firma amerykańska, dotarła nawet tam, to znaczy, że żadna rzeczywistość nie może być bezpieczna przed agresywnym konsumpcjonizmem, prawda?
Dokładnie tak, zwłaszcza, że Ghostfangi są agresywne, więc ich konsumpcjonizm pociąga w sposób szczególny.
Mówi, że wobec tego one się wzajemnie nakręcają, Leify i Ghostfangi. Ghostfangi, przepraszam. Tutaj...
Tak, jak najbardziej. Leif tutaj nakręca Ghostfanga, a Ghostfang Leifa.
Wobec tego mamy Spiritus Moven
Leify. Przykłady reklamy.
Ale czy to są Leify o smaku solonym, czy paprykowym?
O smaku krabowym, popularnym na Ukrainie.
O właśnie, to jest właściwa puenta.
To jest możliwe. I tutaj to samo zwraca uwagę Woki, ale krzycząc, ale daliście się nabrać, to był chwyt marketingowy. Dotarliśmy zatem do tych samych wniosków.
Ale moment, dostajemy wiadomość z ostatniej chwili. Do Stwangi trafił szlak, jak świat długi i szeroki. Znaczy się, wyginęły 5, nie wiem, miliardów lat temu. A potem wpadł do karczmy Kilgor i Gelu i zaczęli się nawalać magicznymi artefaktami i spowodowali intro z Heroesa 4.
No to bardzo...
Czyli wiemy, że Gostwangi miały wpływ na upadek 3DO.
To bardzo szeroko.
No, też miały wpływ na powstanie jednej z najgorszych części Heroesów. Przynajmniej według mnie. Za bardzo cukierkowe te kolory.
No, jak widać. Pytanie, jakie funkcje sprawowały w firmie twórców Heroesa 4? Dyrektor wykonawczy?
Ja myślę, że to dywersja zdecydowanie.
Więc mamy
ja myślę, że Ghostfangi zostały podesłane przez jakąś inną firmę, która próbuje ukraść coś... Ukraść sławę Heroesowi.
Może przez ID Software, jak wiadomo, oni
nie
tworzą
no, to
wspaniałe.
Ubisoft wysłał Ghostfangi do 3DO.
Nie, ja byłbym za tym, że to jest...
łatwo wykupić.
Ja byłbym za tym, że to jest ID Software.
Przez to powstał taki bubel jak Heroes 5.
potrzebowali natchnienia do Quake'a. Hmm? To jest jakaś teoria. ID Software do spółki.
No właśnie, bo może Ghost Fangi pojawiły się w Quake'u jako któreś tam z potworów.
Albo gorzej, jako broń.
O Ghost Fangach nikogo szukać w sieci, ale na naszym forum można dostatecznie dowiedzieć się na temat ich genezy i wszystkiego.
Wniosek tego jest taki,
tak,
że
to jest materiał ekskluzyw.
Nasze forum jest obfitsze w wiedzę od Google'a i od Wikipedii. Jakże tłumnie odwiedzany, jak wpadł Joker, bo usłyszał Gordon i o tym fakcie poinformował nas Hellscream. Ten zaś Joker obiegł wszystkich tańczących, opowiedział historię blizn i poszerzył uśmiechy bieraczką do kartofli. To musiało być bolesne, nie sądzicie?
Skąd do kartofli? To nie do końca tak bolesne.
A co, ale praktykowałeś to już?
Fakcjonujące pod względem wartości informacyjnej.
Tak, tak, ale zauważcie, że Joker w tym wydaniu musiał wszystko pokazywać empirycznie na sobie. I dlatego dobrze.
To dlatego ten aktor umarł.
Ale jest takie powiedzenie, że jak chcesz coś zrobić dobrze, to zrób to sam.
Tak, i dlatego też Joker miał szczęście, że nie wstał na dachu przypadkowo, ponieważ trafił tam piorun kulisty. Więc nasza historia się rozszerza i moim zdaniem Ghost Fangi miał coś wspólnego z tym piorunem.
Ghost Fangi miał wpływ pewnie na kryzys gospodarczy, bo to jest, tak się rozprzestrzenia.
Czyli w zasadzie możemy powiedzieć, że już nie mówimy o efekcie motyla, tylko o efekcie Ghost Fanga.
Powiedziałbym nawet, że o efekcie Marsjanina, bo Eric w ostatnim poście na pierwszej stronie zwraca uwagę na obecność Marsjan w tej całej przygodzie.
Ciekawe widowisko, powiedział jeden z nich. Możemy się dołączyć? Jasne, odpowiedzieli. Zróbcie miejsce dla nowych gości z Marsa. Siema Marsjanie! Nie kumam, o co chodzi w tych waszych tańcach, odparł jeden z nich. Twoja strata, stary, odparli.
Tak, czyli Ghost Fangi mają koneksję również na innych planetach.
Gdzie pewnie też robią porządny chaos, wywołują.
Tak, i dlaczego zaczynam obawiać się o Trickiego, ujawnił sprawę wagi kosmicznej.
Nie wiem, tak, czy... tak, czyli jak na razie odkryliśmy, że Ghost Fangi odpowiadają niemal za katastrofę w historii ludzkości od czasu upadku człowieka. Nie dysponujemy tyloma dowodami, by obciążyć ich również za to zdarzenie. Nad tym pracujemy, prawda panowie?
Tak, pracujemy
oczywiście
nad tym.
Oczywiście.
Prowadził nas sam Tricky, mówiąc, że coś wspólnego może mieć w tym premier Tusk. I wracamy
no,
w tym momencie...
No tak, wspomniałem właśnie.
Tak, wracamy do
kontrowersji. To było jedno z obiecnic Donalda Tuska, ale niestety, tak jak nie mamy Irlandii, tak nie mamy Ghost Fangów.
Moim zdaniem to chyba lepiej. Mieć Ghost Fang może oznaczać mieć poważny kłopot.
Cóż na to Jarosław Kaczyński?
Co jest?
Ba.
No właśnie, to wszystko co
to jest Jarosław, którego nie znałem. Być może to jest klon, albo podstawiony przez Ghost Fangi osobnik. To by wyjaśniało, dlaczego zaszył się w tym domku prezydenckim pod pozorem pisania programu.
Albo on też jest taki jak Ghost Fangi, że najpierw tak czai się, skrywa, a później wyskakuje z jakąś diaboliczną wręcz myślą.
Tak, i to się zgadza. Mówiłem już, przyczajony tygrys, ukryty smok. Więc twórca...
I przyczajony Jarosław, ukryty lech.
Reżyser tego filmu miał coś wspólnego z Ghost
Fangami. A Ghost Fangów dalej nie ma.
Tak, są szczwane i sprytne. I nawet IPN-owiec nie był w stanie ich
odkryć. I tak oto nasi niestrudzeni uczestnicy opowieści nie dotarli niestety do końca, gdyż została ona przerwana przez naszą administrator.
Kochaną panią administrator.
Nie dowiemy się, co jest dalej.
Kto wie,
tak,
kto wie.
Pozdrawiamy tutaj stulię, która chroni nas od zepsucia.
Czuję się chroniony całkowicie. To jest kompletny firewall.
Ale też musimy jej podziękować za to, że pozostawiła jeszcze ten temat do wglądu dla wszystkich.
Fulio, dziękujemy ci. Mimo tego, że nie dotarliśmy do końca naszych rozważań na temat Ghost Fangów, to musimy powiedzieć, że to, co tutaj przeczytaliśmy, bardzo nam pomogło w naszym śledztwie i obiecujemy, że w następnych audycjach będziemy na bieżąco informować o postępie, prawda?
Oczywiście. Tak, się cały czas otrzymałeś nowe informacje na temat tej nieznanej rasy.
Skontaktujemy się z człowiekiem, który o nich wspomniał po raz pierwszy w dziejach ludzkości.
W tym miejscu pozdrawiamy Trykiego.
Który tak na jest. Pewno nie, nas nie słucha.
No, ale prawdopodobnie nas przesłucha.
No nie, hop.
O ile Gotfangi go wcześniej nie zlikwidują. Mogą wysłać jakiś sputnik w Marsa.
Ja myślę, że przyczyną jego zniknięcia z jaskini było porwanie przez bandę Gotfangów.
Ja uważam też, że upadek statku Mir mógł być przez nie spowodowany.
Klęska Titanika tak samo. Całe zło na świecie to jest przez Gotfangi.
No, ale to już temat do dywagacji na inne. Na inne audycje, a tymczasem żegnamy się z pierwszym tematem. Teraz krótka przerwa i po przerwie wracamy z nowym, ciekawym motywem. Ta pierwsza 31 Birchemot FM. Przechodzimy do drugiego tematu.
Teraz 20.
Teraz porozmawiamy.
Tak, pamiętaj.
A to ja powiedziałem? Dobra, never mind. Przechodzimy do nowości filmowych i pogadamy sobie teraz o etosie Menela z pod stadionu dziesięciolecia. Czyli o filmie Boisko Bezdomnych. No to co tam wyszperaliście w onecie?
Czekaj. A może ty zrobisz jakiś taki wstęp?
A dobra, jak chcecie. No więc Boisko bezdomnych, film został wyreżyserowany przez córkę Agnieszki Holland, w roli głównej Marcin Dorociński. Film opowiada o stopniowej przemianie grupy bezdomnych żyjących głównie pod dworcem centralnym w piłkarzy, którzy ostatecznie wzięli udział w Mistrzostwach Świata dla bezdomnych, i film zakończył się w momencie ich wyjścia na finał. Ale z tego, co wyczytałem w sieci, najlepsze miejsce, jakie zajęli, to było trzecie. Szóste, zajęli kilkakrotnie trzecie miejsce, kilka razy drugie, jeden raz konkretnie drugie miejsce. No ale najważniejsze w tym filmie pewnego rodzaju etos Menela. To jest motyw dość popularny w dzisiejszych czasach, często wykorzystywany przez polskich twórców filmowych. Jestem ciekawy, czy Hubertów ma na ten temat coś do powiedzenia.
Tak, oczywiście. Ja mam na każdy temat coś do powiedzenia, więc i na ten również. Tak, tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że polscy twórcy filmowi nie boją się takich tematów jak bezdomność. Potrafią się z tym zmierzyć, pokazując tą sprawę w różnych odcieniach. Jeśli przyjrzymy się na przykład filmowi Eddie, który bardzo tutaj spowodował, że w naszym kraju zaczęto inaczej trochę postrzegać właśnie ludzi dotkniętych ubóstwem, że oni też mogą, no, mogą mieć jakieś uczucia, mogą być po prostu zwykłymi, przyzwoitymi ludźmi, niekoniecznie będącymi na marginesie społecznym tylko i wyłącznie z własnej winy. Pozwala to nam zobaczyć to jako taką tragedię, jako coś, co jest rzeczywiście, no, nie do końca też winą danej osoby, i lepiej przyjrzeć się tak namacalnie z bliska takiej właśnie życiu codziennym takich osób.
Tak, ale w większości jednak oni sami są sobie winni. I w każdym filmie polskim, właściwie w większości filmów polskich, następuje pewnego rodzaju rehabilitacja i w końcu. Nie wiem, czy spotykaliście się bezpośrednio z mieszkańcami tego typu przybytków, ale to ja też nie. Ale no mimo wszystko. Nie wiem, czy sam i Mecku już wyszpierali coś w necie?
Wiesz co, wyszperałem jak na razie wywiad z Kasią Adamik, reżyserką filmu Boisko bez... stwierdziła, że Dorociński był wpytą, był perfekcyjny. To był jeden z pierwszych takich ciekawych tekstów. I staram się znaleźć coś jeszcze.
No tak, wpytę, bardzo ciekawe. Ciekawe określenia, właśnie takie powiedziałbym określenia bezdomnych.
Dokładnie, tutaj jak najbardziej możemy zauważyć język, którym właśnie oni się posługują, i dzięki temu właśnie, tak jak mówiłem, możemy przyjrzeć się ich codziennemu życiu, zobaczyć, jak to tak naprawdę z bliska wygląda, możemy lepiej ich poznać, i to jest cenne, myślę.
No, ale co więcej, w tym filmie występuje plejada gwiazd, Jacek Poniedziałek, grający księdza, występuje również Zanek we Złotopolskich, występuje doktor Kotowicz, Zamiat Miłość, cała plejada gwiazd. Która rzeczywiście dobrze się prezentuje w nowej roli. Czy to trochę obskurnie, no ale trzeba wybaczyć to. Bo w końcu film ma wartości dydaktyczne, uczy, że każdy może otrzymać drugą szansę i wykorzystać, jeżeli będzie chciał. Swoją drogą to są strasznie nudne motywy. Gadacie się ze mną?
No tak, bo tego typu motywy się już jakby trochę przejadły, bo dydaktyzm jest bardzo obecny w polskim kinie, ale myślę, że jeśli chodzi właśnie o temat bezdomnych, to jednak no, nie było jeszcze za wielu produkcji na ten temat, i myślę, że właśnie taki film jak Boisko bezdomnych pokazuje to życie, tą sprawę z zupełnie innej perspektywy, od strony sportu. Zwłaszcza biorąc pod uwagę jeszcze kondycję polskiej piłki, to taki sport, taka piłka jakby z czystej pasji, też taka, która właśnie pomaga im wyciągnąć się z tej beznadziejności, w której się znaleźli, jest takim czymś pozytywnym w porównaniu z na przykład piłkarskim pokerem.
Ha, ha, piłkarski poker, to było dopiero przedsięwzięcie. Natomiast wracając jeszcze do problemu nudnych produkcji, ja jestem za tym, żeby nasz drogi jaskinowicz Grenadier napisał scenariusz filmu, w którym na końcu pojawiają się gotfangi i wszystkich zabijają.
Tak, ja myślę, że to byłaby taka puenta puenta.
A myślę, że to by było troszeczkę ciężkie.
Dlaczego?
Bo gotfangi nie wiemy
Nie wiemy do końca, jak one wyglądają. Nie wiemy, jak co robią. W tym mam raz na 100 lat. Chcą okraść naszą spiżarnię.
Ale to jest wielka przewaga.
Ale mamy przed sobą parę audycji, w których będziemy przeprowadzać śledztwo dziennikarskie i mam nadzieję, że dojdziemy w końcu, kim tak naprawdę one są i jak wyglądają.
A tymczasem możemy teraz na przykład
myślę też,
na korpus lektera dokładać.
Wiedźmina tutaj byłaby dobrym wskaźnikiem.
Na pewno, natomiast mówię, to mamy teraz tą przewagę, że możemy dowolnie kształtować ich wygląd i dlatego możemy na głowę Rysia Kalisza dołożyć kapelusz Janka Rokity, potem do ciało Witaszka i nogi na przykład Jolanty Szymanek-Dereś. Mielibyśmy gotfanga politycznego.
Tak, właśnie próbuję sobie wyobrazić.
Ale to mi się wydaje, że te gotfangi muszą mieć jakieś powiązania z mafią sycylijską.
Tak, z Kamorą? Oj, lepiej nie nawiązuj, bo wydarzono
tak,
się
tak,
wyrok
śmierci.
Lepiej nie mów, bo wydarzono
się
wyrok śmierci.
One mają wendetę z mafią Corleone.
No tak, ale wiesz, nie mów o tym głośno, bo wydarzono na ciebie wyrok śmierci.
Ja tego nie mówiłem.
Ja też.
Nie jestem w Neapolu.
Ktoś to mówił? Da?
Odpukać.
Nie, to takie zakłócenia.
A ktoś coś mówił?
Ale co mówił? Cicho. No. Hemot chciał coś, ale o czym powiedzieć? Nie, o niczym. Dobra, wszystko jedno. W każdym bądź razie tak to wygląda. I teraz wracamy ponownie do tematów bliższych jaskini i zajmiemy się czym? Aha, zajmiemy się nowym zamkiem w Heroesach. Jak się ten zamek nazywa?
W Heroesach.
Tak, to na początku trzeba wspomnieć, że idea tego zamku narodziła się w czasie konwentu w nie do końca zdrowych umysłach moim, Samuela, van der Gahasta.
O, jestem tego pewien.
Kogo jeszcze sam?
I Kodringera.
Tak jest.
Który, jak dobrze pamiętam, też nas wspomagał.
Silna grupa
tak,
pod wezwaniem.
Proces myślowy był bardzo skomplikowany i wieloetapowy. I tak właśnie narodził się nasz nowy zamek, zamek Wrota Perwersji. Został on zainspirowany przez różne wydarzenia, które miały miejsce na konwencie.
Nie bójcie się tego powiedzieć, przez was.
Pozwolimy sobie omówić jedno. Coś chciałeś dodać, Samuelu, na ten temat?
Ja? Nie, nie, skądże. Wszystko jak na razie idzie świetnie.
Samuel się ucieszył.
Więc możemy przejść do pierwszolewego wojska.
Tak, jest to chłopiec sikający do szafy oraz jego wersja ulepszona, chłopiec sikający na ścianę. No właśnie tu
jest jeszcze podwójne ulepszenie, czyli Isli sikający w krzakach, ale o tym będziemy nic wspominać.
Ale to jest tajne.
Tak, to jest trzeci level ulepszenia, już jeśli właśnie nastąpi wogifikacja naszego
to będzie w dodatku dopiero.
Ale to jest już trudniejsza sprawa.
No, a poziom drugi?
Poziom drugi jest strzelec kupą. To jest taka jednostka, która atakuje...
kałem.
Chyba wiadomo czym.
Tak, dokładnie. I pierwszy level atakuje kupą gęstą, czyli ma zadaje więcej obrażeń, ale tylko jednej jednostce naraz. Natomiast level drugi atakuje kupą rzadką i dzięki temu uzyskujemy efekt granatu rozpryskowego.
Czy mogę mieć pytanie?
Oczywiście.
W jaki sposób to sprawdzaliście? Aha, brak odpowiedzi sugeruje, że nie chcecie powiedzieć.
Nie, przerwało, także ponów.
Pytałem się, w jaki sposób to sprawdziliście? Właściwości gęstych i rzadkich.
To była Znaczy to, żeśmy uzyskali dzięki uprzejmości Bractwa Defekantów, które bardzo szczegółowo przez ostatnie 2 lata przyjrzało się właściwościom kupy.
Podniecające.
Wszystko to wywiązało się z inicjatywy Van der Grasta, jeśli chodzi o tą drugopoziomową jednostkę.
Dokładnie.
Czyli natomiast jego specjalnością jest nie tylko piwo.
Również pozdrawiamy. Wymyślił sposób właśnie ataku i animacji tej jednostki.
Którego niestety w radiu nie możemy pokazać.
Chyba dokładnie. Całe szczęście.
Także przejdźmy teraz do trzeciego poziomu jednostki. Jest nim jeździec na sępie miłości. To jest jednostka latająca, podobna trochę do Pegazów z zamku Rampart. Jest to jednostka, która atakuje na odległość z użytymi prezerwatywami.
W kolorze różowym. Trzeba nadmienić.
Tak, no, dokładnie.
A dlaczego w różowym akurat?
Tak jakoś się złożyło, że to jest różowy sen.
Wybaczcie mi upierdliwość, ale ja lubię wiedzieć wszystko.
To tam musi być jednak różowe.
Musicie bronić twojego zamku, prawda?
No tak.
Ten zamek broni się sam, myślę.
Powiedziałbym, że dość efektownie i śmierdząco.
Właśnie. Dlatego myślę, że to dodatkowa obrona nie jest konieczna.
Obrona własna.
No, wojska atakujące na pewno ma niskie morale.
I +2 do ucieczki.
Dokładnie. Zwłaszcza jak pojawi się czwarty level jednostek, który
już
jest kobieta z penisem.
Zrobionym z tyłka.
Jejku, to wyższy poziom abstrakcji.
Tak, jest to jednostka, która powstała w wyniku rozmowy na temat leczenia osób, które czują, że mają inną płeć niż ich płeć biologiczna. I kobietę, która chce być mężczyzną, się leczy się w ten sposób, że robi jej się penisa, wycinając go z tyłka. No i tak powstała ta jednostka.
Możecie wierzyć lub nie, ale w ten sposób wygląda zachęcanie do konwentu.
Oczywiście.
My bardzo zachęcamy. Zachęcamy, przyjeżdżajcie.
Ponieważ jednostka 8 poziomu nie jest jeszcze stworzona. I czeka na swojego...
Pracujemy nad tym.
Czeka na swojego odkrywcę, czy też defekanta. Nie wiem, jak to lepiej ująć.
Właśnie, bo 5 level jednostki powstał właśnie dzisiaj. Pochwalimy się nim, ale może to pochwali się nim Samuel. Gdyż
no, dzięki wam, wygodnie. Dzięki wam bardzo, naprawdę, dziękuję. Nie,
no, nie ma za co. Metku już chyba gra w wasze wersje testową.
My się pochwalimy w takim razie za Samuela, więc tą jednostką jest właśnie Samuel, tylko że z płonącymi gaciami. A wersją ulepszoną jest Tuluzjon, może powiesz?
Ja może na teraz powiem, że jednostka jest wzorowana na starożytnym Rzymie i bronią, którą wtedy były płonące świnie. Teraz ta jednostka została o wiele ulepszona, wyposażona w o wiele lepszą inteligencję i w ogóle. I jednostka poprawiona nosi miano...
Nosi miano płonącej barakudy.
Dlaczego sam ewoluuje w barakudę, tego zdradzić nie możemy. To będzie prawdopodobnie albo w outrze, albo w dodatku.
Sam tego nie wie.
Sam tego nie wie, ale on nie wie wielu rzeczy.
Dokładnie, to jest na razie taką naszą tutaj nieodkrytą tajemnicą. Będzie to odkrywane w toku kolejnych audycji.
Tak, już sobie to wyobrażam. 10. audycja. Dzisiaj odkryjemy ewolucję barakudy. To brzmi dumnie.
O, ja widzę, że Hellscream z chęcią zagrał w grotą perwersji.
Tak, pozdrawiamy Hellscreama i ty, Samuelu, powinieneś
tak,
kogoś pozdrowić.
Tak, właśnie.
Samuelu, powinieneś
tak,
kogoś pozdrowić.
Tuluzjonie, słuchajcie. Ej, nie przerywajcie mu. No, Tuluzjonie, mów.
Powinieneś, Samuelu, kogoś pozdrowić. Oddaję ci głos, żeby w tym momencie, w środku naszej audycji pozdrowił.
Ale to wiesz, człowieku, nie, to musi być spontanicznie. Ja tak kociaka nie pozdrowię, tak, ponieważ ty chcesz, że ja ją pozdrowił.
Ale dlaczego kociaka właśnie
trzeba
pozdrawiać?
W każdym razie, kociak, pozdrawiam cię.
No, kociak, pozdrawiamy cię.
Pozdrawiamy.
Powstałe w Kosiaku.
Pozdrawiamy.
I oczywiście nikt nie powie, że chodzi o Jokę, prawda?
No skąd? Jaka wie, że o nią chodzi?
Nie, no może nie wiedzieć, ale my przecież tego nie powiemy na antenie, prawda?
No bo tak, tak.
No to w takim razie pozdrawiamy Kociaka, którym nie jest Joka. I kontynuujemy wątek.
A ja pozdrawiam Kociaka, którym jest Joka.
Pozdrawiamy wszystkie kociaki w okolicy.
Które są albo nie są Jokami.
Otóż to.
Oprócz Kociaka, prezydenta i premiera.
Czyli Alika. Ale on jest blisko?
Dokładnie.
O jakim polu rażenia mówimy?
To się nie zastrzelił?
Podejrzewam, że jest blisko, ale lepiej nie wiedzieć jak blisko.
Powiedzmy, że jest najdalej jak się da z bliskich. Macie coś jeszcze do powiedzenia na temat zamku?
Znaczy, możemy dodać tyle, że zamek czeka ciągle na rozbudowę i liczymy na życzliwe uwagi i pomysły na nowe jednostki.
Oraz na budulec. Dość specyficzny.
Znaczy, budulec nie jest taki... No też zdarzają się cegły, kamienie.
Ale to tylko rzadko.
Kał.
To częściej chyba.
Tak, właśnie, rzadko.
Tak, dobrze, że nazywasz rzeczy po
imieniu. Rzeczy po imieniu, tak? Dobrze, że
tak.
Nie... Dobrze, że nie po nazwisku.
No zawsze możesz używać...
No to uważam, że temat nam się wyczerpał. Dlatego czas na drugą przerwę. A po przerwie wracamy z gwoździem numeru. Recenzują drużyny...
Koko Jumbo
będzie swoją drogą, ale wracamy z recenzją drużyny Mocy. Dziękujemy i zapraszamy po przerwie.
I'm 6 feet from the edge and I'm thinking.
Bilhemot FM, czwarta część i zaczynamy pewną zajawką, którą wszyscy doskonale znacie. No właśnie, i tym wątkiem witamy część poświęconą literaturze osadowej. I literaturą tą będzie Drużyna Mocy. I pierwszy cytat, jakże treściwy. Hurra, hurra! I pierwszy cytat, jakie treściwy. Ach, piękny dziś wieczór. I pomyśleć, że dziś mamy zieloną fazę.
Jakież to fazy mają żywiołaki ognia?
Pomyślmy, spróbujmy to zanalizować. Jaką fazę może mieć czarny smok?
Ale jakby nie patrzeć, to moja ulubiona faza Harcenu.
No tak, ale to jest 76. Fogor. I trzecia Morena. Zastanawiam się tylko, czy czołowa, czy boczna. Czy czołowa, czy boczna. Jak sądzicie?
No cały czas się nad tym zastanawiam.
Powiedzmy, że czołowa.
To jeszcze jest Morena denna.
Nie, no jak można nazwać tutaj Morenę denną? Dzieło wcale nie jest denne. To jest wspaniały przykład epokowy.
To jest wysokich lotów.
To jest
epos.
Tak, to nosi znamiona eposu. No ale przedstawmy krótko bohaterów. Główną postacią jest czarny smok, który posiada lśniące i nie do przebicia łuski, skrzydła rozpiętości 20 kirów. Tak jest.
Czymkolwiek kiry są?
Skrzydła? Czy kiry?
Nie, kiry. Ale nie ważne.
Kiry? Kir,
a
cięsko
ważyło około 46 kirów.
Kir to jest czarny szal. Ewentualnie szarfa zawieszana na flagi.
Ale nam
kir,
auto już
jednostka miary. Nie, tutaj wskazuje, że kir to jest jednostka miary 1,25 m.
Ale idźmy dalej wcześniejszym tropem. To może oznaczać, że ten smok stracił 20 rad węgstwa.
Ale zobaczcie, jaka właśnie to jest bogata kreacja świata przedstawionego. Dlatego właśnie to zasługuje na miano eposu.
Otaczały go Enty i drzewce, które były przyjaźnie nastawione do niego.
Tak, tak.
Po tym, jak ugasił wielki pożar.
Widzicie to nawiązanie, to jawne nawiązanie do pana Tadeusza? Stał dwór szlachecki, tak dalej, nie?
No tak, tak. Widać tutaj wzorowanie. Czyli jednak ktoś miał wpływ na ten epos nasz jaskiniowy.
Tak, no ale to jest w końcu czerpaniu z najlepszych wzorców, prawda? Wieszcz narodowy, Mickiewicz i tak dalej. Tak, Słowacki, Norwid, Słowacki wielkim poetą był. No, czerpanie
z najlepszych wzorców. Szkoda, że nie wziął opisów sienkiewiczowskich do tego.
Myślę, że opisy sienkiewiczowskie nie wystarczałyby na potrzeby tak złożonego i wiekopomnego dzieła. W końcu, kim jest Sienkiewicz? Czym jest trylogia przed Drużyną Mocy? Proszę Państwa.
No, no ale wróćmy do tematu.
Tak.
No, więc... Czym się zaczyna nasza odpowiedź?
Włączając zieloną... Włączam zieloną fazę.
Dobra.
Włączam zieloną fazę i pozwalam na komentarz. Wobec tego, jak widzimy, surowcem tego świata jest słońce, ponieważ kiedy świeci przez cały czas, można się dzięki temu rozwijać. Jak odpowiedział drugi z bohaterów, drzewiec.
Właśnie, no drzewce cały czas rozwijają zarówno liście, jak i kwiaty, i też te ręce.
Tak, ale patrz, tu jest symbolika ciągłej poprawy, ciągłego rozwoju. Jak powiedział kiedyś pewien mądry filozof, tylko papier toaletowy się rozwija szybciej niż inni, prawda?
Dokładnie.
No tak, ale tutaj teraz widzimy, że...
Dobra.
Więc mnie przerywają, ale dobrze, Hubertusie, kontynuuj.
Nie, no już swoje powiedziałem i właśnie udostępniłem tobie miejsce.
Tak, tylko ja twój wątek.
Hubertus nie chce komentować. Tak czy siak, jak widzimy, akcja zawiązuje się w trakcie polowania. I polowanie to, jak widać, trwało na pobieraniu wszystkiego w tej pięknej ziemi. Co sądzisz o tym motywie? Pytanie zadaję o głowę.
No to świadczy o tym, że nasi bohaterowie mieli bardzo ofensywne plany wobec środowiska. To jest niebezpieczne dla dalszej kultury.
Uważasz, że chcieli genetycznie modyfikować żywność?
No tak, tylko weźmy pod uwagę, że jak oni wyszli na to polowanie, to drzewiec wyciągnął swe ręce w dół ziemi i pociągnął się na nich. Także do tej pory staraliśmy się sobie wytłumaczyć, jak można wyciągnąć swoje ręce w dół.
Być może do tego
teraz
trzeba ciągnąć czerwoną fazę.
Hubertusowi.
Moim zdaniem...
Ale być może jest to charakterystyczne tylko dla drzewców. Musimy jakiegoś drzewca spytać.
Tak. Być może drzewce dysponują własną fazą.
Takie potwierdzenie, myślę, że tutaj właśnie należy zwrócić uwagę, że to jest takie potwierdzenie tego zakorzenienia w naturze, w ziemi, że tak... Ten drzewiec tak wyciąga te ręce w tą ziemię, czerpie te soki i potem się rozwija. I dzięki słońcu, i dzięki ziemi.
Ale idąc tym tropem, można powiedzieć, że również to oznacza genetycznie modyfikowane ziemniaki.
Tak, to jest słuszna uwaga. I może z tych
samoobierające, gotujące się?
Lejsy, które zjadły go stwangi.
Tak, i tutaj znowu wracają do stwangi.
A więc to na te lejsy polował.
No właśnie, ziemniaki, lejzy, gotwangi.
Tu przyżyją nam się losy gotwangów z drużyną mocy.
I moim zdaniem gotwangi odpowiadają, właściwie to one wleciły trzeciej osobistości, która pojawia się na kartach tej powieści, na Miwalnię, zgładzenie tego smoka.
Żeby to była piękna elfica?
Tak.
Złotowłosa
piękna elfica.
Włosa piękność.
No właśnie, czyli... Ghostfangi powinny też znać ten język elfi.
Naturalnie, że go znają, natomiast wśród naszych bohaterów znały go tylko dwie osoby, nie znał go drzewiec. A inaczej przecież znał go drzewiec.
No a wśród nas prowadzących ten język zna
Metku.
Spróbuję zacytować coś w naszym narzeczu. Helpa sobina rokon mira fargo de carabonti roberveć.
I co to znaczyło?
Znaczyło to mniej więcej, chodź tu do mnie.
To było głębokie.
Strasznie skomplikowane.
Możesz powtórzyć?
Ten język nieekonomiczny.
Możesz powtórzyć? To się może nauczę czegoś.
Helpa sobina koran mi refarego terekobrant torili powedz.
No tak, to dość
łatwo. To jest fragment piosenki z
Wolfi. To mnie nasuwa na myśl język francuski, szczególnie ten pisany, w którym jest tyle zbędnych tych liter, tych znaków po prostu niepotrzebnych, których i tak człowiek nie wymawia.
Mówiąc o francuskim, trzeba pamiętać, że reguła tam zazwyczaj dotyczy 5% słów, a wyjątki 95%, a także, że sama litera A posiada tam 4 akcenty. I to jest właśnie najśmieszniejsze w języku francuskim, natomiast mnie bardziej przypomina on hiszpański. Dzięki tej swojej melodyjności. Ale wróćmy do naszych rozważań. Akcja powtórnie przyspiesza, gdy zobaczyli obaj bohaterowie, czyli drzewiec i smok, jak banda orków goni jedną piękną elficę. Jak sądzicie, co banda orków mogła chcieć od tej elficy?
No, na pewno elfica starała się kusić bandę orków i no niewykluczone, że banda orków w celach wiadomo jakich.
Tak, ja też to uważam, że orkowie chcieli kupić jakieś kwiatki od niej, a ona im po prostu kładła pieniądze i uciekała.
No właśnie, to najprawdopodobniej tak było, bo jednak no tu cały czas akcja jakby krąży wokół tego czerpania, tej ekonomii, a jednocześnie trwoni zasoby, zarówno naturalne, jak i zasoby językowe w postaci za dużej ilości słów. Czyli mamy tu takie zupełnie niezrównoważenie czerpania w stosunku do potrzeb.
Tak jest. Poza tym wracając jeszcze na moment do kwestii modyfikowania genetycznego, być może to ziemniaki wypierały kwiaty.
Ale panowie, czy nie za daleko odbiegamy od tematu?
Dlaczego?
Gdzie tu jest modyfikacja genetyczna w tym opowiadaniu?
Jak to gdzie? Na samym początku, w ziemniakach. Próbujemy czytelnikom udostępnić i przybliżyć to dzieło. Ponieważ zebrała się tutaj nas czwórka doskonałych interpretatorów, uważam, że jesteśmy w stanie to zrealizować i poradzić sobie w tym wielkim eposem.
Staramy się luźno podejść do tematu.
Tutaj jeszcze taka uwaga, dostaliśmy taki feedback od słuchacza. Hellscream przeprowadził konsultację językoznawczą u Brimstone'a, który powiedział, że nie jest to jednak język hiszpański.
Drogi Hellscreamie, wpytaj się zatem, jaki to jest język?
Tak, dziękujemy Hellscreamowi i Brimowi za tą konsultację.
Sam postanowił.
Tak, cieszymy się, że mamy tak wnikliwych słuchaczy, którzy usiłują żyć razem z nami.
Mnie to cieszy, mamy swoje wytrwałe grono, mamy swoich pułkowników. Ależ oczywiście, ale wracając do sedna, trzeba zauważyć, że ta elficja nie była bezbronna. Ona sama miotała śmiertelnie w tę strzały. Z taką precyzją, że trafiały prosto w gardła. Czy to jest dość oklepany motyw? Być może to była siostra Legolasa.
Niewykluczone.
No, ona musiała.
Ale była już bardzo
z Warhammerem wspólnym.
Ale jak dalej autor nam mówi, była już bardzo zmęczona, gdy naprzeciw wylecieli nasi bohaterowie. Próbowała strzelić w niego, tylko nie wiadomo w kogo.
Ja myślę, że próbowała strzelić na wiwat w radości, że ktoś po nią przyleciał.
No właśnie, ale skoro ona ma taki wrodzony dar do trafiania, to mogła zabić kogoś z naszych bohaterów. I co to by było?
No, to by była tragedia.
To byłaby koniec historii Ghost Fangi.
To by była tragedia antyczna i wielkie zwycięstwo Ghost Fangów w literaturze polskiej i światowej. Natomiast...
Tak, ale na szczęście jednak nie trafiła.
W tej scenie mieliśmy okazję podziwiać niesamowitą siłę tego smoka. Wybiało niektórych orków na 600 kirów.
To... Czyli na jakieś, no około prawie kilometra.
Może nawet jak Warszawy do Poznania.
No, tak, kilometra. Czyli miał takie dmuchnięcie miał, że może powiedzieć miał szerokie płuca.
No, ale co powiedzieć o stworzeniu, które... Co powiedzieć o stworzeniu, które osiągnęło poziom wyżej od palenia papierosów? Że ono samo było tak naprawdę jednym wielkim papierosem.
Ono samo może zapalać papierosa.
A raczej zapalniczką.
Albo tymi płucami.
No wracając do sprawy.
Zastanawiam mnie, dlaczego elfka była przerażona tym widokiem. Powinna być raczej ucieszona. Tutaj jest chyba pierwsza...
Właśnie, niedobitki uciekły, a elfka była przerażona. Widocznie to nie zadawała jej.
Tutaj jest moim zdaniem pierwsza niekonsekwencja. Co o tym sądzicie?
Tak, rzeczywiście, bo jednak tutaj no... taka dwoistość emocji się pojawia. Ale to jest ciekawe w sumie. Te takie ciągłe niespełnienie i nienasycenie. To aż taka, no nie wiem, to dotyka prawie że jądra jestestwa.
Jest to dość niefortunne określenie, trzeba przyznać.
No to właśnie. Tego właśnie tematu, co Hub naruszył, za chwilę powrócimy.
Powrócimy, natomiast smog wykazał się wtedy wielką siłą woli, ponieważ bezinteresownie postanowił elfce pomóc. A wyobrażacie sobie, że chyba, że przy tej różnicy wzrostu i masie można było zrobić krzywdę.
No tak, zwłaszcza w kwestii zadowolenia.
Orków wywiało na 600 kirów, to w takim razie co się stało z elfką? Też powinna gdzieś wywieć, ale nasz autor wykazał się kreatywnością.
Tak, zrzucił trochę liści, przyłożył je do rany złotowłosej i tak też uczynił drzewiec, który sam zapewne był malutki.
Ale to może drzewiec ją przytrzymał i dlatego nie odleciała na te 600 kilów.
Ale w tym momencie, proszę zauważcie, ja tutaj widzę pewną apoteozę przyjaźni. bo drzewiec bezinteresownie zaufał smakowi, który mógł go spalić. Istor podał gałąź i mimo wszystko dmuchnął w tą gałąź ogniem, prawda? A mógł drzewca spalić, który w końcu był z drewna. I moim zdaniem to jest właściwie apoteoza bezinteresownej przyjaźni, która łączy się ponad podziałami rasowymi, ponad podziałami płciowymi i ponad podziałami w różnorakich innych kwestiach. I to jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie, chociażby w Polsce, gdzie chociażby na scenie politycznej dominują dwa wrogie sobie obozy. Co o tym sądzicie?
No, dobra. Alternatywa.
Że ja tak, myślę, że warto tutaj tej kwestii przytknąć.
Więc wartość dydaktyczna tego dzieła jest olbrzymia. I ponadczasowa, można powiedzieć.
Oczywiście i bardzo nowoczesna jednak, bo tego typu właśnie problemy obecnie dominują i nasz autor wyszedł naprzeciw tym problemom i tym oczekiwaniom i napisał bardzo nowoczesny, a jednocześnie sięgający korzeniami do początków kultury epos.
Ale zauważcie, że autor napisał jakieś 5 lat temu, bo w 2003 roku, i on już wtedy wiedział, co będzie w polskiej scenie politycznej.
Tak, to jest...
No tak, czyli to pewien profetyzm.
Zdolność przewidywania godna Nostradamusa.
Ale wracając do naszej historii.
Tak, tutaj następuje pewien fragment, w którym najlepiej orientuje się Metku i dlatego jego też prosilibyśmy o przetłumaczenie terminu He el spaso binarokan mirefango te karoban toribi powet. Co to może oznaczyć?
Wróćmy, co było wcześniej. Istor wrzucił mały ogień na gałąź drzewca, a potem przyłożył ją do nogi elfki. Elfka wydała wielki krzyk i zaczęła coś mówić. Aha. I jeszcze elfka wcześniej mówiła, rób co ci każe, tylko lekko i szybko. Czyli mogły to być jakieś jej, że tak powiem, odgłosy podczas wykonywania pewnych czynności w jej ojczystym języku.
Więc uważasz, że do wypalania ogniem rany jest potrzebny cały rytuał w postaci słów? A może to był tylko przyklejanie
plastra? Och, mój drzewcu, ale mi przykładasz wielką gałąź. Bardzo ci dziękuję. Mniej więcej tak to oznacza, ale nie jest to dokładne tłumaczenie.
Nie, dokładne tłumaczenie zostawiam czytelnikom, którzy na pewno pofatygują się do biblioteki pożyczyć słownik mglisto-elficko-polski.
Mglistych elfów.
Tak jest, mówimy mglistych elfów. W razie czego Metku jest w stanie wam pomóc?
Jestem półmglistym elfem, w połowie też ghostfangiem.
Natomiast zauważam też tutaj pewien motyw westernowy, obecny właśnie w dziełach Sienkiewicza chociażby, w momencie opatrywania.
Czuję gdzieś w ziemi krew elfów. Opatrz szybko i nogę, albo nie ja to zrobię.
Tak, tak. To jest pieścizna najlepszych westernów z Clintem Eastwoodem, z Polem Newmanem i tak dalej, nie?
A nawet można porównać do Bogusława Lindy, który swoją bezwzględnością tak się właśnie wyrażał.
Ale czy Bogusław Linda może być wzorem dla tego wielkiego dzieła?
Ciężko mi jest powiedzieć z mojej...
Nie no, raczej to dzieło może być wzorem dla Bogusława Lindy, no nie oszukujmy się.
Otóż to właśnie. Otóż to. No, a gdzie podziewa się sam?
Sam się nam chyba trochę tutaj rozłączył. Widocznie ma jakieś problemy natury
osobistej,
technicznej.
No, w każdym razie kontynuując...
Może chwilowo przerwiemy audycję?
Nie, w każdym kontynuując, trzeba zauważyć na samą rozmowę. Tutaj załóżmy nawiązanie do tradycji sarmackich, a więc piękne obchodzenie się z kobietami. Miwalne, całkiem ładne imię, pasuje jak do takiej piękności. Moim zdaniem to czerpanie z najlepszych tradycji francuskich i sarmackich w postępowaniu z kobietami.
Tak, jak najbardziej, zwłaszcza właśnie jak zwrócimy uwagę na tą scenę, kiedy właśnie drzewiec i rzucił się do pomocy i pomógł razem ze smokiem elfce, no to jest to godne podziwu.
Bezinteresownie.
Mężczyzn pomaga bezinteresownie kobiecie.
Tak. Przy czym właśnie ta kobieta chwilę wcześniej strzelała właśnie w naszego smoka.
Tak, poza tym warto sobie przypomnieć pewną scenę w Glasgow, gdzie Arthur Borut uratował polską kobietę przed dwoma agresorami. Ja myślę, że on działał w jakimś oparciu właśnie o ten epos. To znaczy, że on sam ukazuje jakby cechy charakteru Polaków. Męstwo, odwagę, zdolność do poświęcenia i tak dalej.
Tak, no właśnie. Przecież my jesteśmy w stanie rzucić się nawet szablą na czołg.
Koniem na czołg.
Gałęzią na smoka też.
Tak, być może to jest właśnie poruszenie tej tragicznej nuty historii naszej. To znaczy kampania wrześniowa, lata 39-45, wcześniej 123 lata podległości. Tutaj mam właśnie bezpośrednio nawiązanie do pana Tadeusza. Ta sama epoka, te same realia.
Tak, jak najbardziej, tak jak żeśmy tutaj zauważyli. Czerpie to dzieło z całej bogatej kultury polskiej. Ja myślę, że można tutaj odnaleźć również i wątki właśnie okresu dwudziestolecia międzywojennego, jak i literatury wojny i okupacji, jak również pewnie jakichś wcześniejszych epok. Aczkolwiek tego jeszcze żeśmy tutaj nie powiedzieli, ale na pewno każdy znajdzie inspirację i odniesienie dla siebie podczas lektury tegoż właśnie dzieła. Zobaczcie, że jedna strona, a tyle możliwości interpretacji.
Tak, tutaj podając właśnie przykładowo dwie. Nagle elfka szybko podniosła się z ziemi i wyciągając łuk namierzyła na Iftora, ale czarny smok nie przejął się tym i podszedł do elfki. Ja tutaj widzę nawiązanie po pierwsze do pana Tadeusza i do zachowania hrabiego. Po drugie widzę tu nawiązania do poezji Baczyńskiego, do poezji okupacji, który mimo wszystko, mimo tej okropności wojny i tak dalej, szedł z uśmiechem i w końcu wziął udział w powstaniu, chociaż nie musiał i zginął w nim, tak samo jak jego narzeczona. I podobny motyw pojawia się też w twórczości Gajcego. Widzę tutaj też kawałek Borowskiego. Co jeszcze można powiedzieć? Wcześniej ta strzała w końcu wysłała w jego kierunku strzałę, która odbiła się od jego łusek i złamała się na dwie części. Czy to nie jest pewnego rodzaju symbol?
Jak najbardziej. Strzała tutaj przełamana na dwie części to również kojarzy się
z rozdwojoną sercem.
Sosną, albo też z przebitym sercem. I tutaj możemy znaleźć od razu odniesienia zarówno do romantyzmu, jak i do antyku.
Otóż to ja tutaj widzę dalekie echa, słyszę dalekie echa Homera, a szczególnie Iliady.
No właśnie, to tutaj właśnie w tym kierunku należy patrzeć, jeśli chodzi o interpretację.
Tak, zbliżając.
Bo zarówno właśnie, jeżeli pomyślimy sobie o tej waleczności, bezkompromisowości, walce właśnie z przeciwnościami natury, walce z hordami wrogów, to tutaj jak najbardziej antyk nam się kłania w pas.
A jeszcze wróćmy do lekcji języka elfów mglistych. Hompas osa dirave gole, powiedziała. I to jak tłumaczy nam drzewiec, oznacza, dlaczego jej strzała, moja strzała nie przebiła twoich łusek? I na co odpowiada nam Istor?
To jest pytanie fundamentalne. Dlaczego? Dlaczego strzała nie przebiła łusek? Dlaczego ten świat jest zbudowany tak, jak jest zbudowany? Dlaczego to działa tak, a nie inaczej? To jest fundamentalne pytanie, wstawione właściwie w każdej książce. Czy powiesz nam coś więcej?
Nie, na razie oddam ci jeszcze głos przez chwilę.
Aha, dziękuję. To jest fundamentalne pytanie i na tych pytaniach właśnie zasada się cała doskonałość literatury światowej. Jak widać, ten epos czerpie pełnymi garściami z tej literatury, chyba jedyną osobą, właściwie jedynym znanym twórcą, którego tutaj nie można dostrzec, jest Shakespeare. Zastanawiam się trochę dlaczego. Nie mogę znaleźć odpowiedzi. To już chyba zależy od autora. Natomiast zbliżając się do końca, koniec jest dość zaskakujący, nie sądzicie?
No właśnie, bo tutaj zwróćmy uwagę na trzy ostatnie zdania. Haha, jak nie możesz pokonać swego wroga, to przyłącz się do niego, powiedział drzewiec w czasie, gdy Istor podawał rękę Miwalnie. I tak zaczęła się przyjaźń naszych bohaterów. Miwalna uczyła się języka, którym władał smok, a Istor uczył się języka elfów. Miwalna była bardzo dobrym strzelcem i choć jej strzały nie miały szans z płomieniami, Istora nie poddawała się i próbowała dalej.
Otwarte tutaj, zakończenie jest otwarte. Pozostawia duże pole do interpretacji.
Bardzo profetyczne, bo zauważmy, że jeśli właśnie nawet spojrzymy na sytuację naszą polityczną. Myślę, że ani Platforma, ani PiS nie są w stanie się pokonać. Tutaj autor daje im odpowiedź. Daje odpowiedź premierowi i prezydentowi, co należy zrobić. Czyli haha, jak nie możesz pokonać swego wroga, to przyłącz się do niego.
Tak, tutaj można to analizować jako...
Do bajki Krasickiego.
Pewnego rodzaju przypomnienie tej nieudanej koalicji popisu i w zasadzie memento dla niej, ale też w szerszym kontekście, jako próbę pogodzenia zwaśnionych wielkich grup społecznych. Lewicy i prawicy, młodych i starych, wykształconych i niewykształconych, biednych i bogatych.
No właśnie, jest też tutaj zwrócenie uwagi na uczenie się języków, czyli jest to swojego rodzaju zachęta do bractania się, do poznawania tej drugiej strony.
To wybiega w przyszłość. W końcu znajomość języków będzie bardzo ważna. Jest ważna już teraz, ale będzie jeszcze ważna w przyszłych czasach. Więc to dzieło odnosi się nie tylko do przeszłości, do współczesności, ale także do przyszłości. I to moim zdaniem kreuje jego wielkość.
Oczywiście. Tu autor daje nam wielkie zadanie na najbliższe, no przynajmniej 20 lat.
I z tymi te wnioskami proponuję na dzisiaj pożegnać się z wami. Drodzy słuchacze, dziękujemy za słuchanie pierwszej audycji. Dziękujemy także za odsłuchanie w terminie późniejszym, chociaż stracicie niezapomniane wątki, kiedy nam się coś nie udawało. No i witam was w następnej edycji, żegnając tą jednocześnie Tuluzjon,
Mecku
oraz Hubertus.
I Samuel, no i którego tutaj nie ma.
Niebytny wśród nas Samuel.
Ale będzie. No hej, hej.
Pozdrowienia, do widzenia. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.